Poranek Radia Tok FM. Weekend. 19 minut do godziny 9 w sobotę. Ze mną jest już pani doktor Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że tylko do końca marca będzie obowiązywała zerowa obniżona stawka podatku VAT na żywność. Nie całą, zdaje się, żywność, ale większość tych najważniejszych produktów, które się codziennie albo prawie codziennie kupuje. I dlaczego nie mogło tak zostać? Już było tak dobrze. 0% podatku od najbardziej potrzebnych towarów. I dlaczego znowu będzie 5?
Dlatego, że to było rozwiązanie czasowe i to nie tyle, że podnosimy, ile znosimy czasowe zawieszenie obniżenia podatku do poziomu zero. W związku z tym wracamy do stawki podstawowej w tym momencie dla tych produktów, czyli 5%. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest chyba najlepszy moment do tego, żeby to zrobić, jeżeli w ogóle o tym byśmy myśleli.
Tak przekonuje Ministerstwo Finansów, że inflacja spada, więc można.
Tak, inflacja spada, ale też spadły bardzo mocno, szczególnie artykuły rolne. Tutaj mówię o cenach światowych, o cenach na giełdach, praktycznie od 2022 roku, wtedy kiedy był taki pik, czyli najwyższe skoki cenowe i związane oczywiście z napaścią na Ukrainę, no to te ceny spadły mniej więcej 26%. W związku z tym nie oczekujemy rzeczywiście zwyżki cen artykułów rolnych, a w związku z tym tych podstawowych artykułów żywnościowych. No i w tym momencie to obciążenie powinno być relatywnie najniższe.
Pani doktor, przygotowując się do naszej rozmowy, przestudiowałem to, co o podatku VAT mówiliśmy w minionym tygodniu. I proszę posłuchać głosów na przykład profesora Michała Brzezińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i doktora Sławomira Dudka z Instytutu Finansów Publicznych.
Dla biednych konsumentów to jednak może być pewien problem. Wciąż ta inflacja dotycząca żywności występuje.
Druga strona medalu zawsze jest podatków, że z jednej strony to jest dobrze dla podatników, że mają niższy podatek, z drugiej strony nie ma pieniędzy w budżecie i to brakuje 10 miliardów, a nawet niektórzy szacują, że obecnie już do 12.
I o ten drugi aspekt chciałbym zapytać. Czy podatek VAT jest państwu potrzebny do czegokolwiek innego poza zapełnianiem budżetu? Bo są podatki, które mają też drugie dno. Dochodowy ma też gładzić nierówności. Akcyza jest nakładana na produkty, które na ogół są uważane za szkodliwe. A co z VAT-em? Czy VAT ma cel wyłącznie fiskalny?
No nie tylko fiskalny, ale oczywiście przede wszystkim fiskalny, dlatego że ułatwia rejestrowanie działalności i rejestrowanie obrotu. Więc jakbyśmy sięgnęli historycznie do podatku VAT, to ten pomysł ma praktycznie 100 lat i w zasadzie w tej chwili niemal 200 krajów na świecie stosuje ten system rozliczenia, w tym wszystkie kraje OECD poza Stanami Zjednoczonymi. Więc on jest powszechną metodą opodatkowywania. Nie, znaczy nie w tej formie. Jest podatek od sprzedaży i od obrotu, podobnie jak w Polsce był przed 93 rokiem podatek obrotowy. Natomiast nie ma w takiej postaci, w jakiej jest w pozostałych krajach. Co też jest skomplikowane dla na przykład firm amerykańskich, które wchodzą na inne rynki, dlatego że bycie podatnikiem VAT pozwala odliczyć również wszystkie wydatki, które dokonaliśmy, czyli ten VAT, który zapłaciliśmy wcześniej. Tak? I to też jest, to jest ta zachęta dla przedsiębiorców, że jeżeli jestem podatnikiem VAT i płacę VAT, to jednocześnie odliczam wszystkie zakupy właśnie z tym podatkiem VAT i ten VAT sobie po prostu mogę zapłacony odliczyć. Więc wydaje mi się, że na tyle to metoda się upowszechniła na świecie, jeśli chodzi o kontrolowanie obrotu gospodarczego, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy od tego odeszli. Natomiast wracając do takich argumentów, powiedziałabym, różnicowania ulg podatkowych, czyli czy rzeczywiście to obciąża bardziej biednych, czy obciąża bardziej bogatych, no powiem tak, każdy podatek obciąża. Podatek VAT relatywnie obciąża proporcjonalnie, dlatego że on jest płacony kwotowo od wartości. W związku z tym im droższe rzeczy kupujemy, tym więcej tego VAT-u płacimy. czyli już ze swojej natury osoby mniej zamożne, kupujące tańsze produkty, płacą tego podatku mniej, więc generalnie no, nie jest to bez sensu. Tak? Natomiast na artykuły, które są rzeczywiście artykułami pierwszej potrzeby, ten VAT standardowy wynosi 5%. Też nie jest to duży, że tak powiem, dramat. I teraz dlaczego bym broniła tego rozwiązania? No przede wszystkim dlatego, że te artykuły z obniżonym VAT-em 5% kupują zarówno biedni, jak i bogaci. Więc dystrybucja znowu jest jakby z dofinansowaniem osób zamożnych, bo jeżeli oni robią większe zakupy, takie osoby, które wydają więcej, to jednocześnie bardziej korzystają na obniżonych stawkach VAT. Niekoniecznie znowu korzystają aż tak bardzo osoby mniej zamożne, po prostu dlatego, że mniej kupują. Czyli gdybyśmy chcieli kogoś bronić albo komuś pomagać, to lepiej stosować formy, że tak powiem, bezpośredniego wspierania. Jeżeli osoba rzeczywiście ma problem z utrzymaniem rodziny, to obowiązkiem państwa jest wspieranie tej konkretnej rodziny, a nie wszystkich podatników przy okazji, żeby można było wesprzeć tą jedną rodzinę.
Czy to jest tak, że podatek VAT spada w całości na końcowego konsumenta, tego, który w sklepie kupuje no, jakiś gotowy towar? No bo jeżeli jakieś półprodukty podlegają handlowi wcześniej, no to one się przecież, jeżeli dobrze to rozumiem, kumulują i ostatecznie podatek VAT się odkłada w cenie końcowej, którą ponosi obywatel w sklepie.
Tak, i to dokładnie mamy na naszych paragonach, na naszych fakturach. Ta stawka podstawowa 23%, więc za każdym razem widzimy, ile płacimy. Różnica jest taka, i tutaj pewnie część osób ma do tego sentyment, że przed 93 rokiem, zanim podatek VAT został wprowadzony, był podatek obrotowy, ale myśmy tego nie widzieli. Podobnie jak w poprzednim ustroju mieliśmy podatki od wynagrodzeń, ale też tego nie widzieliśmy, bo dostawaliśmy zawsze wartość końcową, więc co niektórym się wydawało, że na przykład nie było podatków. No to nie jest tak. Podatki były zawsze i podatki będą zawsze. Natomiast jest to taka metoda no, transparentna, że my dokładnie wiemy, ile w tym momencie z tych naszych towarów zakupionych, jaka część stanowi podatek i wiemy, że ten podatek jest dochodem budżetowym. I rzeczywiście VAT jest jedną z lepszych metod też liczenia po prostu obrotu gospodarczego, liczenia wartości PKB w gospodarce. Trudno go ominąć, no bo chyba, żeby wpadać w szarą strefę po prostu nieewidencjonowaną i dlatego właśnie jest takim skutecznym narzędziem, ale jednocześnie pozwala też na przykład obliczyć, to takie ciekawostki ekonomiczne, różnice pomiędzy tym, co się generalnie w danym kraju wydaje i ile się zarabia. Bo najczęściej okazuje się, że jeżeli spojrzymy na podatki dochodowe od wynagrodzeń i od wszystkich innych form dochodów, które uzyskujemy, to one najczęściej są mniejsze niż skala wydatków w danym kraju, którą na przykład widać po VAT-cie, tak? No i wtedy wiadomo, że
rozumiem, że porównując,
część na przykład
porównując
dochodów,
to, co państwo dostaje z podatku dochodowego i do tego, co dostaje z podatku VAT, dostajemy różnicę, czyli powiedzmy to, tak, czego ludzie, to co ludzie zarobili, ale nie wydali.
Tak, w dużym uproszczeniu, to znaczy to, co ludzie zarobili, nie wiadomo skąd, a wydali.
A to podejrzane.
Bo w wydatkach oczywiście, bo w wydatkach widać, czyli po tej stronie, gdzie jest podatek VAT i tutaj tego się nie daje już w większości wypadków uniknąć, no poza tam niektórymi, że tak powiem, domowymi usługami, które ciągle w zasadzie pozostają w tej szarej strefie. Natomiast nie wszystkie dochody tego kompensują i na tej podstawie liczy się po prostu też tą rozbieżność w gospodarce, czy jaka część tej gospodarki de facto jest w takim obiegu niewidencjonowanym. Więc no, chyba nie wydaje mi się, żeby udało nam się przed tym uciec, a skala obciążenia też nie wydaje mi się duża, nawet dla tych gospodarstw najuboższych.
Podatek VAT, zdaje się, jest wymogiem unijnego prawa, to znaczy nie można brać udziału we wspólnym europejskim rynku i nie nakładać podatku VAT.
To znaczy może wyjaśnię, że kraje europejskie podatek VAT wprowadziły znacznie wcześniej. To znaczy pierwsze to była chyba Francja i Francja, Niemcy to od lat 50., więc jeszcze przed funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Pierwsze, zresztą tak jak wspomniałam, takie pierwsze przymiarki to była jeszcze pierwsza wojna światowa i też te pierwsze dwa kraje, czyli Francja i Niemcy. I potem po kolei kraje, które należą do grupy krajów wysoko rozwiniętych, czyli te tak zwane właśnie OECD, niezależnie od Unii Europejskiej przyjmowały VAT. Natomiast w związku z tym, że wszystkie kraje są VAT-owcami, w cudzysłowie, no to Unia Europejska harmonizuje podatek. To znaczy, żeby można było regulować obrót towarów w ramach wspólnego rynku europejskiego w tych wszystkich krajach, które są właśnie w tym obszarze, to dokonuje się pewnej harmonizacji podatku, żeby te zasady były mniej więcej ujednolicone, czyli żeby było wiadomo, jak działa system. Natomiast Unia Europejska nie mówi nam, jaką mamy mieć stawkę podatkową i te stawki pomiędzy różnymi krajami się różnicują od najniższej 17%, to jest bodajże Luksemburg, do najwyższej 27% na Węgrzech.
A czym się kieruje
Więc
rząd?
Tutaj nie ingeruje.
Czym się kieruje rząd, określając stawki podatku VAT? Od czego zależy to, czy produkt jest obłożony 5-23% stawką? Jakie tutaj czynniki grają rolę?
To jest dobre pytanie. Znaczy jest stawka podstawowa i ta stawka podstawowa powinna obowiązywać na wszystko i potem stosujemy stawki obniżone dla wybranych grup towarów. I do tej wybranej grupy towarów w przypadku Polski rzeczywiście należą artykuły rolne, żywność, powiedziałabym, no przetworzona, ale nie za bardzo. Czyli takie rzeczy, które nie są dobrami luksusowymi, ale też nie są ani dobrami, ani usługami luksusowymi, tak? Więc w zasadzie założenie jest takie, że wszystko obejmuje stawka podstawowa, czyli 23%, natomiast na absolutnie niektóre wybrane stosuje się stawkę obniżoną. I tutaj jest to dosyć uznaniowe, ponieważ w różnych krajach te statystyki różnie wyglądają. Najczęściej to dotyczy artykułów żywnościowych, leków, czasami takich usług związanych ze służbą zdrowia. No, i czasami hotele, bary i tym podobne miejsca też są objęte obniżoną stawką, ale to dotyczy akurat krajów, gdzie po prostu ruch turystyczny jest jednym z głównych dochodów budżetowych.
23%, 23% stawka podstawowa to jest europejski standard? Wyróżniamy się na tym tle sąsiadów jakoś?
Nie wyróżniamy się bardzo, to znaczy większość krajów ma mniej więcej podobnie, 22, 23, 24, to jest akurat taka mniej więcej średnia. Te niższe stawki mają kraje, które trochę są uznawane za raje podatkowe, czyli Malta 18, Luksemburg, jak wspomniałam wcześniej, 17. Praktycznie wszyscy pozostali są w granicach 20. No, Niemcy się wyróżniają też, bo mają tylko 19, ale w zasadzie większość krajów ma ponad 20 do 25. No, Węgry są ewenementem ze stawką 27. Więc tutaj bardzo się nie wyróżniamy i też dokładnie o to chodzi, żeby te stawki były, jak wspomniałam wcześniej, zharmonizowane. To znaczy, żeby nie było zbyt dużych różnic, no bo wtedy pewne rynki by wygrywały konkurencyjnie. Nie dlatego, że na przykład mają lepsze towary, czy są lepiej zorganizowane, tylko dlatego, że mają niższą stawkę podatkową, czyli podatki też mogą być rodzajem dumpingu, jeżeli stosujemy je nadmiernie. I teraz gdyby w Polsce wyobrazić sobie, że na wszystkie podstawowe artykuły wprowadzamy na przykład zerową stawkę i ją rozszerzamy, no to można by było się spodziewać też sporego ruchu, jeśli chodzi o po prostu eksport żywności, co nie byłoby z kolei dobre, bo automatycznie ceny by wzrosły. Więc tutaj trzeba wyważyć wiele kwestii i też wydaje mi się, że niekoniecznie w całości te ceny muszą być przełożone na konsumentów, dlatego że teraz jest akurat też dobry moment, jeśli chodzi o konkurencję, jeśli byśmy spojrzeli na sprzedawców, tak? Więc mam wrażenie, że tutaj też wystąpi takie zjawisko przesunięcia tego obciążenia podatkowego, że częściowo duże firmy, to znaczy sieci handlowe po prostu część tego podatku przejmą na siebie, dlatego że ciągle te marże w Polsce są wyższe niż średnio w Europie, a tego
i sieci mają z czego schodzić po prostu.
Nie kont- Tak jest, dokładnie.
Doktor Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję. Podwyżka, dziękuję. Nie podwyżka, tylko powrót do wcześniejszej stawki podatku VAT zapewne wróci po godzinie 9, bo dokona się tuż przed pierwszą turą wyborów samorządowych, a to zapewne będzie temat wyborów w toku, które poprowadzi Dominika Wielowiejska. Poranek sobotni Radia Tok FM się kończy. Michał Tubolewski go przygotował. Zrealizował Krzysztof Malinowski, Piotr Jaśkowiak mówił. Za chwilę informacje Tok FM i Emil Górny.
Poranek Radia Tok FM. Weekend.